Rozdział 14. Percy i Łapa. Następnego ranka Harry obudził się w dormitorium pierwszy. Leżał przez chwilę, obserwując pył migocący w strudze słonecznego światła wpadającej przez szczelinę między zasłonami łóżka i delektował się myślą, że jest sobota. Ten pierwszy tydzień semestru wlókł się w nieskończoność jak jakaś gigantyczna lekcja historii magii. Sądząc po ciszy i po świeżości owego promienia słońca, dopiero co wstawał świt. Rozsunął zasłony wokół łóżka, wstał i zaczął się ubierać. Jedynym dźwiękiem, jaki go dochodził prócz odległego świergotu ptaków, były powolne, głębokie oddechy jego kolegów. Ostrożnie otworzył torbę, wyciągnął pergamin i pióro i opuścił dormitorium. W pokoju wspólnym pomaszerował prosto do swego ulubionego miękkiego fotela przy kominku, usiadł w nim wygodnie i rozwinął pergamin, rozglądając się po pokoju. Pokłady pogniecionych skrawków pergaminu, starych gargulków, pustych słoików, po ingrediencjach i papierków od cukierków, które zwykle zawalały pokój wspólny pod koniec każdego dnia, znikły, podobnie jak czapeczki Hermiony. Zastanawiając się, ile skrzatów już w ten sposób uwolniła niezależnie od ich woli, Harry odkorkował kałamarz, zanurzył w nim pióro, po czym zawiesił jego koniec ocal nad gładką, żółtawą powierzchnią pergaminu, myśląc usilnie. Po minucie lub dwóch złapał się na tym, że gapi się w puste wnętrze kominka, nie mając pojęcia, co napisać. Teraz zrozumiał, jak ciężko było latem Ronowi i Hermionie pisać do niego listy. Bo niby jak miał napisać Syriuszowi o wszystkim, co się wydarzyło w tym tygodniu i zadać mu pytania, na które tak bardzo chciał uzyskać odpowiedzi bez dostarczenia potencjalnym szpiegom mnóstwa informacji, których wcale nie chciał im przekazywać. Przez chwilę siedział bez ruchu, gapiąc się w kominek, a potem jeszcze raz zanurzył pióro w kałamarzu i przyłożył do pergaminu. Drogi wąchaczu, mam nadzieję, że u ciebie wszystko gra. Pierwszy tydzień był okropny. Cieszę się, że to już sobota. Mamy nową nauczycielkę obrony przed czarną magią, profesor Umbridge. Jest prawie tak miła jak twoja mama. Piszę do ciebie, bo to, o czym ci już pisałem zeszłego lata, znowu mi się przydarzyło, kiedy miałem szlaban u Umbridge. Bardzo nam brak naszego największego przyjaciela. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci. Odpisz szybko. Najlepszego. Harry. Przeczytał list kilka razy, starając się wczuć w sytuację kogoś obcego. Wydało mu się, że z samego listu nie sposób się domyślić, o czym i do kogo pisze. Miał nadzieję, że Syriusz złapie aluzję o Hagridzie i udzieli im jakichś informacji o jego powrocie, a nie chciał go o to pytać bezpośrednio, żeby nie zwracać uwagi na to, czym Hagrid może się teraz zajmować. Biorąc pod uwagę zwięzłość listu, jego napisanie zajęło mu sporo czasu. Słońce zdążyło w tym czasie przewędrować przez pół pokoju, a z dormitoriów dochodziły już poranne odgłosy. Zapieczętowawszy dokładnie pergamin, przelazł przez dziurę pod portretem i ruszył w kierunku sowiarni.
Na twoim miejscu nie szedłbym tędy, powiedział prawie bezgłowy Nick, przenikając tuż nad nim przez ścianę korytarza. I Rytek szykuje zabawny dowcip temu, kto przejdzie pierwszy obok popiersia Paracelsusa. W połowie korytarza.
A w tym dowcipie Paracelsus spada temu komuś na głowę, tak?
To dość zabawne, ale zaiste spada, odrzekł prawie bezgłowy Nick znudzonym głosem. Subtelność nigdy nie była mocną stroną. I Rytka, szukam krwawego barona. Może jemu uda się go powstrzymać. Do zobaczenia, Harry.
Pa. Pożegnał go Harry i zamiast w prawo skręcił w lewo, wybierając dłuższą, ale bezpieczniejszą drogę do sowiarni. Serce w nim rosło, kiedy mijał okno za oknem, a za każdym jaśniało błękitne niebo. Miał przecież dzisiaj trening, wreszcie znajdzie się z powrotem na boisku. Coś otarło się o jego kostki. Spojrzał w dół i zobaczył wychudłą kotkę woźnego, panią Norris. Odwróciła głowę i przez chwilę przypatrywała mu się świecącymi jak latarnie żółtymi oczami, po czym znikła za posągiem Wilfreda zadumanego. — Nie robię nic złego! — zawołał za nią Harry. Wyglądała jak kot, który zamierza donieść coś swemu panu, choć Harry nie bardzo wiedział co, bo przecież miał prawo zmierzać do sowiarni w sobotni poranek. Słońce było już wysoko i kiedy wszedł do sowiarni, oślepiła go jasność bijąca z pozbawionych szyb okienek. Szerokie, srebrzyste promienie słońca krzyżowały się w kolistym pomieszczeniu, w którym na krokwiach siedziały setki sów, trochę niespokojnych w świetle wczesnego poranka. Niektóre musiały dopiero co wrócić z nocnych łowów. Pokryta słomą podłoga trzeszczała lekko, gdy następował na maleńkie zwierzęce kostki, rozglądając się za Hedwigą. — A, tu jesteś — rzekł, wyłowiwszy ją spojrzeniem gdzieś pod samym szczytem sklepienia. — Złaź stamtąd, mam dla ciebie list. Z głębokim pochukiwaniem wyprostowała skrzydła i zleciała mu na ramię. — Słuchaj, tu na wierzchu napisane jest wąchacz — powiedział, wsadzając jej list w dziób, po czym zupełnie nie wiedząc dlaczego szepnął — ale to jest list do Syriusza, rozumiesz? Mrugnęła bursztynowymi oczami, co Harry uznał za potwierdzenie. — Leć bezpiecznie — powiedział i zaniósł ją do okna. Poczuł chwilowy nacisk na ramię, gdy wystartowała i poszybowała w oślepiająco jasne niebo. Patrzył za nią, aż zamieniła się w czarny punkcik i w końcu znikła, a potem spojrzał na chatkę Hagrida, widoczną dobrze ze szczytu wieży, ale wyraźnie niezamieszkaną. Okna były zasłonięte, z komina nie leciał dym. Wierzchołki drzew w zakazanym lesie kołysały się w lekkim wietrze. Harry patrzył na nie, rozkoszując się świeżym powiewem na twarzy i myśląc o czekającym go Quidditchu. I nagle go zobaczył. Wielki, podobny do gada, uskrzydlony koń, taki sam jak te, które ciągnęły powozy z Hogsmeade do Hogwartu, ze skórzanymi czarnymi skrzydłami, wzniósł się znad drzew jak groteskowy pterodaktyl. Zatoczył wielkie koło i znowu zanurzył się w las. Wszystko to trwało tak krótko, że Harry prawie nie uwierzył w to, co zobaczył. Tylko serce biło mu jak oszalałe. Za jego plecami otworzyły się drzwi sowiarni. Podskoczył, jakby go przyłapano na gorącym uczynku, odwrócił się szybko i ujrzał Cho Chang, trzymającą w rękach list i paczkę. — Cześć — powiedział automatycznie Harry. — O, cześć — wydyszała. — Nie sądziłam, że tak wcześnie kogoś tu zastanę. Dopiero 5 minut temu sobie przypomniałam, że dziś są urodziny mojej mamy. Podniosła rękę z paczuszką. — Aha — rzekł Harry. Zdawało mu się, że w mózgu coś mu się zatkało. Pragnął powiedzieć coś zabawnego lub interesującego, ale wciąż widział tylko tego strasznego skrzydlatego konia. — Przyjemny dzień — powiedział w końcu, wskazując na okno. Poczuł, że wnętrzności skurczyły mu się z zakłopotania. — Pogoda mówi o pogodzie. — Tak — przyznała Cho, rozglądając się za odpowiednią somą. — Dobre warunki do Quidditcha. Nie wychodziłam przez cały tydzień, a ty? — Ja też nie. Cho wybrała jedną ze szkolnych płomykówek. Zwabiła ją na swoje ramię, gdzie sowa posłusznie wyciągnęła nóżkę, żeby można było przywiązać do niej paczuszkę. — Ej, a Gryffindor ma już nowego obrońcę? — zapytała Cho. — Tak, to mój przyjaciel, Ron Weasley. Znasz go? Ten, co nie lubi tajfunów? — zapytała chłodno Cho. — Jest dobry? — O, tak, no pewnie... Tak, myślę, że tak, ale nie widziałem go na sprawdzianie. Miałem szlaban. Cho spojrzała na niego, przerywając przywiązywanie paczuszki do nóżki sowy. — Podłe babsko, ta Umbridge — powiedziała cicho. — Karać cię za to, że powiedziałeś prawdę o tym, jak on zginął? Wszyscy o tym słyszeli. Wiedziała cała szkoła. Jesteś naprawdę dzielny, że tak się jej postawiłeś. Wnętrzności Harry'ego wzdęły się tak gwałtownie, że gdyby tylko zechciał, na pewno wzniósłby się o parę cali nad zasłaną ptasimi odchodami podłogę. Co tam jakiś głupi, skrzydlaty koń, skoro Cho uznała, że jest naprawdę dzielny? Gdy pomagał jej przywiązywać paczuszkę do nóżki sowy, przez chwilę rozważał, czy niby przypadkowo nie pokazać jej swojej rozciętej dłoni. Ale prawie w tej samej chwili drzwi znowu się otworzyły. Do sowiarni wpadł sapiąc woźny Filcz. Na jego zapadniętych, pożyłkowanych policzkach zakwitły fioletowe plamy. Szczęki mu drżały, rzadkie siwe włosy sterczały we wszystkie strony. Najwyraźniej biegł ile sił w nogach. Pani Norris okrążała jego stopy, łypiąc na siedzące na krokwiach sowy i miałcząc łakomie. W górze załopotały niespokojnie skrzydła, a wielka brązowa sowa kłapnęła złowrogo dziobem. Aha, aha, wydyszał Filcz i zrobił krok w stronę Harego. Obwisłe policzki dygotały mu ze złości. Miałem przeciek, że zamierzasz wysłać duże zamówienie na łajno bomby. Harry skrzyżował ramiona na piersi i spojrzał woźnemu w oczy. Kto panu powiedział, że zamawiam łajno bomby? Cho spoglądała to na Harego, to na Filcza, marszcząc czoło. Płomykówka na jej ramieniu, zmęczona staniem na jednej nodze, przypomniała jej o swoim istnieniu krótkim pohukiwaniem, ale Cho ją zlekceważyła. Mam swoje źródła, wycedził Filcz, wyraźnie z siebie zadowolony. A teraz oddaj mi to, co zamierzasz wysłać. Błogosławiąc się w duchu, że nie zwlekał z wysłaniem listu, Harry powiedział. Nie mogę, już wysłałem. Wysłałeś? Powtórzył Filcz ze złością. Wysłałem, powiedział spokojnie Harry. Filcz otworzył usta, stał tak przez chwilę, krzywiąc się okropnie, a potem obrzucił spojrzeniem szatę Harego. A skąd mam wiedzieć, że nie masz tego w kieszeni? Bo ja widziałam, jak to wysyłał, wtrąciła Cho gniewnym tonem. Filcz spojrzał na nią. Widziałaś? Jak on? Tak, widziałam. Przez chwilę Filcz i Cho wpatrywali się w siebie ze złością, a potem Filcz odwrócił się i poczłapał ku drzwiom. Zatrzymał się z ręką na klamce i spojrzał przez ramię na Harego. Jeśli poczuję gdzieś łajno bombę... I wyszedł. Pani Norris rzuciła ostatnie przeciągłe spojrzenie na sowy i pobiegła za nim. Harry i Cho spojrzeli na siebie. Dzięki, powiedział Harry. Daj spokój, odrzekła nieco zarumieniona Cho, przywiązując w końcu paczuszkę do nóżki sowy. Ale chyba nie zamawiałeś łajno bomb, co? Nie. Ciekawa jestem, dlaczego sądził, że zamawiałeś, powiedziała niosąc sowę do okna. Harry wzruszył ramionami. Sam był tego ciekaw, ale choć mogło to wydawać się dziwne, w tej chwili nie bardzo go to obchodziło. Razem wyszli z sowiarni. U wylotu korytarza prowadzącego do zachodniego skrzydła zamku Cho powiedziała – idę tędy. No to do zobaczenia, Harry. Do zobaczenia. Uśmiechnęła się do niego, a on ruszył w drugą stronę, czując spokojną radość. Udało mu się odbyć całą rozmowę i ani razu nie dał plamy. Jesteś naprawdę dzielny, że tak się jej postawiłeś. Nazwała go dzielnym. Nie ma do niego żalu, że nie zginął. Oczywiście wolała Cedrika, wiedział o tym, chociaż gdyby zaprosił ją na bal przed Cedrikiem, mogłoby być inaczej. Przecież jak mu odmawiała, to wyglądała na szczerze zmartwioną.